Przy mikrofonie Paweł Bieka, ze mną w studiu Rafał Zając, zastępca prezydenta miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Schyłek roku właśnie skłania nas do podsumowań. Dzisiaj sobie robimy takie małe, miejskie podsumowanie mijającego roku. Oczywiście uczulam słuchaczy na to, że nie zdążymy w tak krótkim czasie wyczerpać tematu, bo formuła programu na to nie pozwala. Od prawie roku oficjalnie nie jesteśmy już Stargardem Szczecińskim. Z samorządowego punktu widzenia taka zmiana wizerunkowa wyszła miastu na dobre?
Zdecydowanie tak. No, po pierwsze, jest to historyczny moment dla Stargardu i to warto podkreślić. Warto na pewno przypomnieć, że zmiana nazwy nastąpiła z inicjatywy samych mieszkańców. No i można podsumować, że powróciliśmy do nazwy historycznej, starosłowiańskiej. W zasadzie ona chyba się po prostu przyjęła w mieście. Ja nie słyszę, mimo że podczas prowadzenia procesu zmiany było wiele wątpliwości dotyczących wymianych dokumentów, kosztów z tym związanych, to dzisiaj praktycznie tego głosu już nie słychać, wszystko przeszło płynnie i myślę, że Stargardzianie przyjęli tę zmianę bardzo naturalnie.
Czyli potencjalni inwestorzy nie mają problemu ze zlokalizowaniem nas na mapie.
Broń Boże, nie, broń Boże.
Jakie najważniejsze inwestycje, a propos właśnie inwestorów, udało się miastu w tym roku zrealizować? Tutaj dodajmy, że za nami też jest Gala SIK, gdzie wręczano nagrody prezydenta miasta. Między innymi w tym roku triumfowała firma Radiometer.
No tak, pan prezydent tymi nagrodami podkreślił jakby te istotne wydarzenia i z naszej oceny, z punktu widzenia naszej oceny, te dokonania poszczególnych firm. I Zakład Pojazdów Szynowych to fabryka, o której mieszkańcy nie zawsze wiedzą, funkcjonuje na terenie byłych ZNTK i tak naprawdę tę spuściznę poza ZNTK-owską realizuje w najszerszym tego słowa znaczeniu, bo realizuje po prostu pojazdy szynowe i to nie tylko na rynek polski, a nie tylko nawet na rynek europejski, praktycznie na rynek światowy. To są bardzo specjalistyczne maszyny torowe, naprawdę imponująca działalność. A druga firma, o której pan redaktor wspomniał, firma Radiometer, która zatrudniała w Stargardzie ponad 300 pracowników, wybudowała po prostu nowy zakład z zupełnie nowym zakresem produkcji z branży medycznej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Postawiła halę około 3,5 tysiąca metrów, zatrudniła około 60 osób, bo ta firma już oddała tą halę i prowadzi po prostu tam działalność.
A jak w pana ocenie przebiegła tegoroczna edycja stargardzkiego budżetu obywatelskiego, bo to też ważny punkt na mapie inwestycji miejskich?
Tak, jeśli chodzi o budżet obywatelski, można wspomnieć, że realizujemy bardzo wiele inwestycji, które nie mają spektakularnego, jeśli chodzi o poziom finansowy, zaangażowania, natomiast w bardzo istotny sposób angażują mieszkańców, którzy decydują, co w ich otoczeniu, w ich ocenie jest potrzebne. I rzeczywiście czasem sprawy, inwestycje, zadania, które nie byłyby w naszej ocenie jako pierwszoplanowe do realizacji, w poszczególnych dzielnicach się pojawiają i to są i place zabaw, i zewnętrzne siłownie, i fontanna, i wiele innych drobnych rzeczy, tak jak mówię, które z punktu widzenia oceny mieszkańców okazują się najważniejsze dla danych dzielnic. No, to warto podkreślić. Jeśli pan redaktor pozwoli, ja tylko wrócę do tego rozwoju gospodarczego miasta, bo to jest okazja.
Oczywiście.
Przy przedsiębiorcy roku o tym wspomnieć, że zamykamy ten rok wydaje się w takim bardzo udanym zakresie, bo wiele firm albo reinwestuje już w Stargardzie. Mam tu na myśli choćby firmę Cargotec, firmę Stargum, która bardzo intensywnie się rozwija i inwestuje na terenie przez nas nazywanego małym parkiem przemysłowym, czyli na północ od ulicy Szczecińskiej przy Tesco. To jest wiele firm, które albo zakończyło, albo buduje po prostu swoje hale. Firma Otensten na terenie tego właśnie małego parku. Firma Isoler, która rozpoczęła budowę nowej hali dla nowej produkcji. Firma Palisander. Duża szwalnia sukien ślubnych. United Bridal Factory, więc tak naprawdę wydarzeń jest bardzo dużo. Na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii budują się trzy duże hale na wynajem.
Robi się nam ciasno.
Oddała inwestycje firma Radiometer. No mogę powiedzieć tylko, że pod koniec roku kończymy duże transakcje na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Mam nadzieję, że w nowym roku będziemy mogli już otwarcie mówić o tych kolejnych dużych inwestorach, którzy postanowili wybrać Stargard.
Powróćmy jednak teraz do tych zmian symbolicznych, widocznych gołym okiem, bo na naszych oczach zadziała się w tym roku przecież historia. Z Placu Wolności zniknęła gwiazda z pomnika zwycięstwa. W dalszej perspektywie ma zniknąć cały pomnik. Pytanie, co w miejsce pomnika?
Tak, jesteśmy w tym momencie, kiedy likwidacja kolumny przyspieszyła, to znaczy myśmy nie przygotowywali się tak intensywnie do zagospodarowania tego miejsca ze względu na to, że odcięcie zwieńczenia kolumny, a w ślad za tym decyzję o likwidacji całości i przyspieszenie tej decyzji było związane z wykonaniem rocznego przeglądu i analizy dwóch ekspertów, którzy ocenili, że trzeba to zwieńczenie kolumny po prostu rozebrać. Więc w tej sytuacji nabrać tempa musi pomysł na zagospodarowanie tej przestrzeni. W pierwszym rzędzie po rozbiórce, która powinna szybko nastąpić, wydaje się, że zagospodarowanie zielenią tego ronda będzie chyba wyjściem najwłaściwszym. Natomiast nad rozwiązaniami docelowymi pracujemy i w naszym zamiarze jest próba pogodzenia zagospodarowania tej przestrzeni z jednoczesnym rozwiązaniem problemu komunikacyjnego, który my jako piesi i my jako kierowcy dostrzegamy każdego dnia. Znaczy, ze względu na intensywność wykorzystania centrum miasta i przez pieszych, i przez kierowców, ciężko te dwa potoki ruchu pogodzić i trudno powiedzieć tu o korkach, ale rzeczywiście przestoję na samym rondzie, na samym skrzyżowaniu przestoje czasami są.
To fakt, jako kierowca potwierdzam.
Tak. W związku z tym pojawia się taka koncepcja, aby być może w Stargardzie wybudować takie wiszące rondo, czyli kładkę dla pieszych po prostu u góry. Myśmy czterem biurom projektowym renomowanym, które współpracują od wielu lat ze Stargardem, zleciliśmy wypracowanie po kilku alternatywnych koncepcji. No i wydaje się, że to jest powód też do dyskusji z mieszkańcami, żeby wspólnie wypracować przez najbliższy czas tą wizję zagospodarowania przestrzeni ronda.
Mijający rok to także spore zmiany w polityce socjalnej i oświatowej. Jak w pańskiej ocenie Stargard poradził sobie z wdrożeniem programu flagowego PiS 500+, no i oczywiście z wdrażaniem reformy oświaty, bo też wokół tego było sporo kontrowersji.
Tak. Jeśli chodzi o program 500+, praktycznie można powiedzieć, w realizację weszliśmy płynnie, ale to się nie stało samo, bo to jest kwestia bardzo dużego doświadczenia, umiejętności i kompetencji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Myśmy powierzyli realizację tego programu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i kadra, która tam pracuje, ma no, po prostu ogromne doświadczenie w realizacji różnych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, nie tylko pomocy społecznej, a to powoduje, że doświadczona kadra po prostu poradziła sobie z trudnym zadaniem, no, trzeba powiedzieć, chyba praktycznie bez większych problemów, przynajmniej ja o takich zasadniczych nie słyszę.
A reforma oświaty w pańskiej ocenie w Stargardzie przebiegnie bez żadnych zgrzytów, czy możemy w zasadzie spodziewać się tego czarnego scenariusza? Zabraknie miejsc, stworzy się chaos, podstawa programowa jest całkowicie do wymiany.
Znaczy, pierwszy tak naprawdę element zmian w oświacie, które nadeszły wraz z tym rządem, przeprowadziliśmy i proszę zauważyć, że nie było jakichś wielkich awantur i
ale dużo spekulacji.
Rewolucji, tak. Pierwszy moment przeszliśmy, kiedy rząd podjął decyzję o powrocie do tego wieku szkolnego, który my znamy z dzieciństwa, czyli rozpoczynamy klasę pierwszą w 7 roku życia. To powodowało, że musieliśmy w bardzo szybkim trybie, bo niestety byliśmy zaskoczeni tą zmianą, w bardzo szybkim, ponadstandardowym trybie, w już realizowanym budżecie znaleźć środki finansowe, około 1 300 000 na przygotowanie miejsc wychowania przedszkolnego po prostu w
no taka kwota piechotą nie chodzi,
tak. I to się udało zrealizować w bardzo krótkim okresie, w okresie wakacyjnym, zabezpieczyć środki, zrealizować i uruchomić prawie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. To nie zrealizowało oczywiście 100% potrzeb, ale dało zdecydowaną podaż miejsc, która była po prostu w tym czasie niezbędna, więc to pokazuje też, że jesteśmy w stanie nawet w tych trudnych warunkach, kiedy zmiany nas zaskakują w ostatniej chwili, mobilizować się i szukać rozwiązań, co wcale nie znaczy, że wdrożenie tej reformy będzie bezproblemowe i łatwe, bo jej założenia są takie, że praktycznie jeden rocznik mniej docelowo będzie się uczyć w oświacie miejskiej, a uczenie się jednego rocznika mniej, czyli około 650 uczniów, musi powodować jakieś perturbacje z zatrudnieniem. No i to są jakby podstawowe wyzwania dzisiaj dla nas. Po pierwsze, ustalenie nowej siatki szkół podstawowych i na pewno będzie budzić te emocje wśród rodziców, bo każda zmiana budzi obawy i my tę siatkę po prostu musimy zrobić, bo takie są już dzisiaj decyzje ustawowe. To spowoduje czasami przypisywanie dzieci do innych rejonów niż dzisiaj funkcjonujące rejony szkół podstawowych. Po drugie, no to są kwestie zmian kadrowych, czyli przesunięć nauczycieli z jednych placówek do drugich, pomiędzy poszczególnymi również rocznikami. To są trudne wyzwania, którymi musimy znowu sprostać w bardzo krótkim czasie. To znaczy nie dano nam czasu, żeby spokojnie się przygotować. Budżet już jest przyjęty, a my musimy dopiero po ustaleniu tej siatki, bo ustawa dopiero co została zaakceptowana przez parlament, więc już po przyjęciu budżetu miasta musimy pracować nad stworzeniem tej sieci, wygospodarowaniem środków, przebudowaniu infrastruktury i w efekcie też poukładania jakby całej tej sfery na nowo. Wyzwanie przed nami trudne, ja znowuż liczę na to, że ze współpracownikami, którzy mają duże doświadczenie w pracy w tym obszarze, z dyrektorami szkół, przy zaangażowaniu po prostu wszystkich osób związanych z oświatą pod kierownictwem pani prezydent Ewy Sowy uda się tą zmianę po prostu wdrożyć w miarę możliwości z jak najmniejszymi problemami.
Tym bardziej, że każdy element struktury systemu oświaty wymaga tak naprawdę zmiany w kontekście tej reformy. Dużo zmian już dokonano, jeszcze więcej pracy przed nami, czego więc życzyć i mieszkańcom, i samorządowcom w nadchodzącym nowym roku.
Myśmy wykorzystali rok 2016 do, oprócz zrealizowanych inwestycji na prawie 10 milionów, wykorzystaliśmy ten czas na dalsze, bardzo intensywne przygotowywanie się do wdrożenia środków unijnych, na duże projekty, o których wiele dyskusji wśród mieszkańców trwało, i oprócz dużych zadań drogowych mamy mieć wreszcie realizowane projekty z zakresu poprawy jakości życia, bo warto powiedzieć, że jesteśmy w przededniu rozpisania przez OSIR procedury przetargowej na modernizację pływalni z funkcjami akwaparku. Jesteśmy w trakcie realizacji dokumentacji na amfiteatr. W pierwszym kwartale przyszłego roku powinniśmy pod koniec pierwszego kwartału rozpocząć budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego. To są bardzo duże zadania. Przed nami zakup prawie 20 nowych autobusów. To są zadania, do których się intensywnie przygotowywaliśmy. Jeśli tylko uda się skutecznie pozyskać środki, a nad tym też pracowaliśmy przez ten czas, no to będziemy świadkami w najbliższych latach dużych zmian w Stargardzie. Więc jeśli czegoś nam życzyć, no to ja myślę, że dużej stabilności też i spokoju w możliwości wdrożenia tych projektów i realizacji zadań i sukcesów w pozyskaniu środków, bo one są warunkiem, a zarazem gwarantem zrealizowania tych dużych zadań.
Zatem życzymy i czekamy na efekty, a naszym gościem był Rafał Zając, zastępca prezydenta miasta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.